radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich naszych studentów radiowo-internetowego studium biblijnego. Bardzo cieszymy się, że nam towarzyszycie i chyba uczycie się albo powtarzacie waszą wiedzę na temat sakramentów. Jesteśmy, jak wiecie, przy sakramencie bierzmowania, a dzisiaj tak naprawdę gospodarzem tego spotkania, wykładowcą jest ksiądz Robert, którego pozdrawiamy. Ksiądz Robert Głuchowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza Piotra i wszystkich słuchaczy.
Kochani, sakrament bierzmowania to jest rzeczywistość nam wszystkim bardzo bliska, bo każdy pewnie pamięta ten okres nastoletni, kiedy do tego sakramentu przygotowywaliśmy się. My chcemy sięgnąć dzisiaj do listów apostolskich, do listu świętego Pawła tak naprawdę i do dziejów apostolskich i zapytać księdza Roberta, co o sakramencie bierzmowania możemy wyczytać właśnie z tychże tekstów.
Tak, jak może wiemy, polski termin bierzmowanie nie posiada dosłownego odpowiednika w języku greckim biblijnym, natomiast mamy w Nowym Testamencie teksty, które nawiązują w sposób mniej czy bardziej wyraźny do sakramentu bierzmowania, choć trzeba przyznać, że jest ich niewiele. Większość znajduje się w Dziejach Apostolskich. Jeden tekst z listu do Hebrajczyków to te momenty z Nowego Testamentu, na których się opieramy, jeżeli szukamy biblijnego podglebia dla właśnie sakramentu bierzmowania.
To może, księże Robercie, spróbujmy tak po kolei zobaczyć te teksty, o których ksiądz profesor mówi.
Trzeba nadmienić, że jeżeli Dzieje Apostolskie mówią o sakramencie bierzmowania, też list do Hebrajczyków też, to zawsze w połączeniu z sakramentem chrztu. Wiemy, że nazywamy te dwa sakramenty sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, stąd to powiązanie zawsze ścisłe. Niewątpliwie do tak kompleksowo pojmowanego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej znajduje się aluzja w pierwszym tekście, na którym chcemy się pochylić. To jest fragment Dziejów Apostolskich z 10 rozdziału, wersety od 44 do 48, gdzie czytamy takie słowa. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Tak więc, co dla nas najważniejsze, jest tutaj mowa i o chrzcie, i o udzieleniu daru Ducha Świętego. Owo udzielenie Ducha Świętego odnosimy tutaj do rzeczywistości, którą później nazwano właśnie bierzmowaniem. Niezwykłość sytuacji przedstawionej w tym tekście polega na tym, że jest swoiste odwrócenie kolejności w udzielaniu tych dwóch sakramentów, bo możemy powiedzieć dwóch etapu obrzędu inicjacji chrześcijańskiej. Więc najpierw miało miejsce bierzmowanie, dar Ducha Świętego, a później chrzest w imię Pana Jezusa.
W drugim tekście, o którym ksiądz profesor pisze, mamy tę kolejność odwróconą. Najpierw chrzest, a potem bierzmowanie.
Dokładnie. To jest też bardzo znaczący w tym temacie tekst, również Dziejów Apostolskich, z 8 rozdziału, wersety od 14 do 17. Tam kontekstem jest ewangelizacja w Samarii i czytamy tam takie słowa. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A więc widzimy tutaj, że chrzest w imię Pana Jezusa jest wyraźnie odróżniony od wkładania rąk powodującego zstąpienie Ducha Świętego już na ochrzczonych. I to rozróżnienie jest nie tylko terminologiczne, ale i czasowe. Widzimy podkreślenie tego, że chrzest był udzielany w imię Pana Jezusa, wyklucza też przypuszczenie, że mogłoby chodzić o ewentualny obrzęd dokonywany przez uczniów Jana Chrzciciela, czyli o tak zwany chrzest janowy. A więc autor Dziejów Apostolskich wyraźnie podkreśla, że jest to chrzest w imię Trójcy, udzielany jako wypełnienie nakazu misyjnego Chrystusa. Można też powiedzieć, że fakt, iż apostołowie z Jerozolimy posłali specjalnie do Samarii Piotra i Jana, aby sprowadzili na tamtejszych chrześcijan Ducha Świętego, świadczy o uwadze, jaką Kościół pierwotny przywiązywał do bierzmowania. Uznano, że nie należy odkładać na później tego obrzędu. Należało zatroszczyć się o to, by jak najszybciej udzielać ochrzczonym Ducha Świętego w jego darach.
Podobnie święty Paweł w Koryncie, o tym też ksiądz profesor wspomina, przywołując tekst Dziejów Apostolskich z 19 rozdziału.
Tak, podobną, choć może mniej wyraźną wymowę posiada ten tekst z 19 rozdziału, w którym czytamy znowuż takie słowa. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Znowuż wyraźnie odróżnia się w tym tekście dwa rodzaje chrztu. Chrzest Janowy i chrzest w imię Pana Jezusa. Jest też mowa właśnie o osobnym obrzędzie nałożenia rąk. Wszystko zdaje się przemawiać za tym, że ów obrzęd nałożenia rąk należy uważać za bierzmowanie. Tekst również nie wyklucza takiej możliwości, że włożenie rąk przez Pawła na nowo ochrzczonych nastąpiło nie zaraz po chrzcie, ale po upływie jakiegoś czasu pewnego.
I kolejnym tekstem mówiącym według egzegetów o bierzmowaniu jest ów fragment z listu do Hebrajczyków.
Tak, to jest następny bardzo ciekawy tekst, gdzie na początku 6 rozdziału tego listu autor pisze tak. Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. A więc mówi tutaj autor o pewnych fundamentach życia chrześcijańskiego i pośród nich wymienia naukę o chrztach i nakładaniu rąk. Zastanawia nas tutaj przede wszystkim na liczba mnoga, gdy jest mowa o chrztach. Rozumiemy to w ten sposób, że chodzi o chrzest Janowy oraz o chrzest w imię Jezusa. Od obydwu chrztów znowuż jest wyraźnie odróżniony jako odrębny obrzęd nakładania rąk. I tutaj nie ma racji, by owo nakładanie rąk uznać jako część rytu chrzcielnego. Nie ma też racji, aby wspomniane tu nałożenie rąk rozumieć jako przekazywanie władzy kapłańskiej. W ten sposób dochodzimy do przekonania właśnie, że chodzi o bierzmowanie i tak w tradycji katolickiej najpowszechniej ten tekst się komentuje.
Zrobimy przerwę muzyczną. Niech pieśń nam pomoże wołać o dary Ducha Świętego też dla nas. Niech będzie i przerwą, i taką formą modlitwy. A po przerwie wrócimy do jeszcze innych aluzji, tekstów, o których warto dziś wspomnieć.
me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Witamy po przerwie muzycznej. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli swoje odbiorniki, gospodarzem dzisiejszego studium jest ksiądz profesor Robert Buchowski, a mówimy o sakramencie bierzmowania w listach apostolskich i w dziejach apostolskich. Wspomnieliśmy już o czterech takich tekstach, bardzo wyraźnych, a teraz chciałbym poprosić, by ksiądz Robert jeszcze wspomniał o takich dwóch aluzjach, gdzie komentatorzy też dopatrują się wzmianki o sakramencie bierzmowania.
Tak, są takie jeszcze dwa teksty w dziejach apostolskich, dosyć skromne i bardzo, byśmy powiedzieli tak aluzyjnie, traktujące temat. To jest werset z drugiego rozdziału, 38, w którym czytamy słowa Piotra, apostoła, które wypowiada do tłumu w dzień Pięćdziesiątnicy. Mianowicie mówi tak: nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Trzeba powiedzieć, że zdaniem większości komentatorów owo wzięcie Ducha Świętego rozumie się jako skutek sakramentu chrztu, ale jednak nie brak i takich egzegetów, którzy dopatrują się tej aluzji do sakramentu włożenia rąk, czyli bierzmowania. Więc to jest ten pierwszy werset. Natomiast drugi z 9 rozdziału, 17 werset, czytamy w nim takie słowa Ananiasza, udzielającego chrztu Szawłowi. To jest ten epizod bezpośrednio po nawróceniu Szawła. Szawle, bracie, Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I znowu tutaj mamy różne opinie co do interpretacji tego wersetu. Zdaniem jednych napełnienie Duchem Świętym to właśnie skutek chrztu świętego. Według innych chodzi o określenie skutków bierzmowania.
Gdybyśmy chcieli podsumować, to sakrament bierzmowania ma pewne elementy składowe właśnie w dziejach apostolskich i w liście do Hebrajczyków. Jakbyśmy mogli te elementy przedstawić, księże profesorze?
Trzy takie elementy moglibyśmy wyróżnić tutaj bez wątpienia. Jest to po pierwsze nakładanie rąk połączone z modlitwą, później wiara, zawsze nierozerwalnie jest z tym związana, i po trzecie dary Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, który jest skutkiem owego obrzędu połączonego właśnie z wiarą.
Ale nakładanie rąk to nie tylko na pewno sam sakrament bierzmowania.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że w egzegezie mamy nieraz duże kłopoty, jak to precyzyjnie, nazwijmy to, rozdzielić, jak i nadać sens temu nakładaniu rąk. Bo włożenie rąk nie jest czynnością związaną tylko z bierzmowaniem. Wiemy, że z pomocą włożenia rąk przekazywano także błogosławieństwo Boże, czy tam specjalną władzę, na przykład kapłańską. W ten sposób dokonywano także uzdrowień, to gest towarzyszący właśnie jakimś specjalnemu Bożemu działaniu w tym względzie. Prawda? Tutaj to, co jest bardzo charakterystyczne w naszych tekstach związanych z bierzmowaniem, to zawsze temu nałożeniu rąk towarzyszy modlitwa. Prawda? I nie tylko w bierzmowaniu, ale nie jest to jakiś pusty gest magiczny, ale zawsze połączony właśnie z modlitwą.
Drugi element, chyba warty podkreślenia, szczególnie w naszych czasach, to właśnie wiara.
No to jest bardzo charakterystyczne, to może nasi słuchacze pamiętają, jak mówiliśmy o tym również przy chrzcie, że sam obrzęd chrztu, tam wtedy mówiliśmy, zawsze, prawda, suponuje wiarę. Suponuje wiarę. I dokładnie tak samo jest w przypadku nałożenia rąk z prośbą o dary Ducha Świętego. No bez wiary tutaj Pan Bóg nie może, powiedzmy tak prosto, nic zdziałać. Nie jest to właśnie magiczny, jak powiedziałem, rytm.
Czasami nasi bierzmowani albo rodzice bierzmowanych, mówiąc o naszych młodych adeptach, pewnie i tutaj mogą popełnić jakiś błąd. Mam nadzieję, że właśnie też to podkreślenie pomoże i zdyscyplinuje nas wewnętrznie do tego, byśmy postawili sobie pytanie, czy wierzymy. No i oczywiście ten trzeci element, czyli dary Ducha Świętego.
Tak, wyraźnie to widać, że nadprzyrodzonym skutkiem bierzmowania jest sprowadzenie na bierzmowanego Ducha Świętego. O tym jest bardzo wyraźnie powiedziane we wszystkich z tych tekstów. Jeden z nich, ten z rozdziału 8 Dziejów Apostolskich, ukazuje w sposób szczególnie wyraźny, jakby możemy powiedzieć, związek przyczynowy pomiędzy włożeniem rąk a zesłaniem Ducha Świętego. Tam wtedy przygląda się temu jeden z bohaterów Dziejów Apostolskich, niejaki Szymon Czarnoksiężnik, i choć zarówno cały obrzęd włożenia rąk, jak i jego skutek uważał za swoisty zabieg magiczny, to jednak dostrzegł właśnie to, że właśnie ten przyczynowy związek pomiędzy nałożeniem rąk a otrzymaniem daru Ducha Świętego. Zresztą wiemy, że prosi apostołów, aby mógł kupić tę władzę.
I myślę, że warto z tego tekstu, który ksiądz profesor przygotował, jeszcze jeden wniosek podkreślić. To jest trzeci przytaczany przez nas dzisiaj tekst z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, a chodzi o szafarza sakramentu bierzmowania.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia, że trzeba stwierdzić, że pomimo bardzo skromnych danych biblijnych na temat bierzmowania, istnieje przynajmniej ten jeden bardzo wyraźny tekst, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, wskazujący na to, że szafarzem sakramentu bierzmowania nie mógł być ten, kto miał tylko prawo udzielać chrztu. Wynika to właśnie jednoznacznie z tego tekstu Dziejów Apostolskich. Opisaną tam ewangelizację joannitów tak zwanych, czyli uczniów Jana Chrzciciela w Efezie, prowadzi diakon Filip. I nie wiadomo, czy on sam, czy ktoś inny udzielił joannitom chrztu w imię Pana Jezusa. Wiadomo jednak, że ręce na nowo ochrzczonych wkładał, udzielając im w ten sposób sakramentu bierzmowania, sam Paweł apostoł. Suponujemy, że nie mógł tego uczynić właśnie Filip Ewangelista. Jest bowiem wyraźnie podkreślony. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich.
I podobnie, kiedy mówimy o mieszkańcach Samarii w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich.
Tak, z tego tekstu wynika, że mieszkańcy Samarii przyjęli już Słowo Boże i byli ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Stało się to wszystko również za sprawą diakona Filipa, a tenże jednak Filip nie był w stanie sprowadzić na ochrzczonych już Samarytan Ducha Świętego. Mogli tego dokonać dopiero specjalni wysłani apostołowie, którzy wybrali się do Samarii. W tym przypadku był to Piotr i Jan.
I kończąc, księże profesorze, no trzeba wspomnieć obowiązkowo o listach świętego Pawła, których jest najwięcej w Nowym Testamencie, który mówi o Duchu Świętym, albo inaczej, bo o Duchu Świętym mówi. Mówi o bierzmowaniu, czy też nie mówi? Jakby te kwestie można było rozwiązać?
Mamy właśnie z tym, można powiedzieć, kłopot, gdyż mimo tak obfitego materiału pisarskiego i kiedy święty Paweł bardzo wiele mówi o Duchu Świętym, o jego działaniu w życiu chrześcijanina, to nigdzie wprost o bierzmowaniu, o rycie nakładaniu rąk, które możemy identyfikować właśnie z bierzmowaniem, nie mówi. Nie mówi. Na ten temat milczy. Jak się rozwiązuje ten problem w teologii biblijnej? No, z jednej strony wskazuje się na to, że w teologii biblijnej i świętego Pawłowej bardzo często jest łączne jakby traktowanie chrztu i bierzmowania, można powiedzieć, tych sakramentów inicjacji chrześcijańskich. I twierdzi się często właśnie, że wtedy, kiedy Paweł mówi o chrzcie, o wszczepieniu w Chrystusa, o darze ducha, który za tym idzie.
O pieczęci ducha,
to w listach więziennych takie sformułowanie się pojawia. To jest to, określa to po prostu wyraźnie rzeczywistość bierzmowania, choć oczywiście ten termin tutaj się nie pojawia. W ten sposób to milczenie, powiedzmy tak, apostoła na ten temat nie byłoby takie absolutne.
Jest jeszcze taki jeden tekst, który służy egzegetom do szukania wypowiedzi na temat bierzmowania. Chodzi o pierwszy list do Koryntian i też o nim ksiądz profesor wspomina.
Tak, tych, którzy szukają w listach Pawła wypowiedzi na temat bierzmowania, interesuje szczególnie ta jedna wypowiedź z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, w którym czytamy tak. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Dyskusje egzegetów dotyczą tu takiego elementu. Chodzi o napojenie wszystkich tym samym duchem, jak Paweł tam się wyraża. Jakaś część uczonych uważa, że jest to odniesienie do chrztu, napojenie właśnie wszystkich tych samym duchem. Inni chętnie widzieliby tu odniesienie do Eucharystii, ale też nie brakuje właśnie uczonych, którzy wysuwają przypuszczenie, że chodzi tu o nawiązanie do sakramentu bierzmowania, właśnie owej pieczęci ducha, o której w innym miejscu mówi Paweł. A więc w sposób, powiedzmy, bardzo taki ogólny, przede wszystkim w mocnym powiązaniem z chrztem, prawda? Paweł tutaj o tej rzeczywistości darów ducha, bierzmowania by się wypowiadał, choć nie wprost.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i za tę rozmowę, która mam nadzieję pomoże naszym słuchaczom, naszym studentom usystematyzować wiedzę na temat sakramentu bierzmowania w kontekście Nowego Testamentu, szczególnie dziejów apostolskich, listów apostolskich. Księże profesorze, jakie pytanie zadamy naszym studentom?
Może znowuż dosyć proste na zachętę. Kto według dzieł apostolskich może być szafarzem sakramentu bierzmowania?
Bardzo dziękujemy wszystkim studentom naszego studium radiowo-internetowego. Dziękujemy księdzu profesorowi Robertowi za dzisiejszy wykład. Oczywiście odpowiedzi na pytanie przysyłamy do redakcji Gościa Niedzielnego. Pozdrawiamy też naszych współpracowników stałych w tym dziele Studium Biblijnego. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.